Mówione słowo przez brata Williama Mariana Branhama w niedzielę wieczorem dnia 25 sierpnia 1963 roku w Jeffersonville, Indiana, USA. Tytuł: Doskonała wiara. Nasz niebieski Ojcze, naszym zamiarem, z powodu którego zgromadziliśmy się dzisiaj, jest, aby wierzyć, po prostu wierzyć Panu Jezusowi. Między nami jest tutaj wielu chorych i cierpiących i postanowiliśmy nasze nabożeństwo poświęcić na modlitwę, aby chorzy i cierpiący zostali uzdrowieni. Niechbyś, Panie, przyszedł między nas, jak to śpiewał przed chwilą ten solista we wspaniałej pieśni Kiedy przyszedł Jezus, i uzdrowił tych wszystkich cierpiących, aby między nami nie było nikogo słabego. Uczyń to, Panie, abyśmy w tej godzinie, kiedy mamy wejrzeć w Twoje słowo, mieli dostatek wiary. Prosimy Cię w imieniu Jezusa. Amen. Tutaj leżą okulary, które ktoś zgubił i tu w kaplicy jak ktoś znalazł. Jeżeli je zgubił ktoś z Was, to leżą tu na pulpicie. Wiem, że z wielu z Was pracuje zawodowo i muszą być na czas w domu. Dlatego nie będę mówił za długo, bo mamy jeszcze przed sobą modlitwy za chorych w kolejkach modlitwy. Daje mi to możliwość dowiedzieć się i przedejść różnym trudnym sytuacjom, które mają tutaj miejsce. Niektórzy znajdują się w bardzo ciężkim i niebezpiecznym stanie. Wyszedłem naprzeciw tym próbom, aby się modlić za chorych i widziałem, jak ręka naszego Pana Jezusa uzdrawiała chorych i cierpiących. O, jakim On jest wspaniałym! Takie nabożeństwa z uzdrowieniami nie mamy za często, ponieważ jeżeli jest jakiś szczególny przypadek, przychodzi Duch Święty, daje nam rozeznanie, objawia nam to i czyni coś w tej sprawie. Omijamy wówczas tych, którzy nie są w tak ciężkim stanie. Myślę, że ponieważ zbieramy się dzisiaj dwukrotnie, możemy jedno nabożeństwo poświęcić na modlitwę za chorych. Wierzę w uzdrawianie chorych. Wierzę, że to jest jedno z przykazań biblijnych. Bez tego Ewangelia, którą głosimy, nie byłaby zupełna. Prawdopodobnie, dokładnie tego jeszcze nie wiem, ale jest to możliwe, że w następną niedzielę będę tutaj znów. Jeżeli byście w ciągu tygodnia nic o tym nie słyszeli, Billy by was nie powiadomił, to w przyszłą niedzielę będziemy tutaj. Dowiemy się o tym dokładnie w końcu tygodnia. W tygodniu będziemy mogli wypocząć albo odjechać do domów. Będziemy się o to starać. Jeżeli więc Billy Paul nie da wam o niczym znać, w przyszłym tygodniu w niedzielę będziemy znowu tutaj. Gdyby miało być inaczej, to Billy wam pośle kartę z zawiadomieniem albo w inny sposób na jakimś nabożeństwie da o tym znać. Bracie Neville, będzie to w porządku, że przyjdę znów? O, to mi się podoba. Jeżeli to kogoś interesuje, to tu oto jest mały Collins. Było to w czasie, kiedy było otworzone 7 pieczęci. Lekarze temu małemu chłopcu, który miał gorączkę z powodu reumatyzmu, powiedzieli, że będzie musiał leżeć na plecach i pić przez rurkę. Ojciec i matka sprowadzili go do domu, położyli go do jego pokoju i modlili się za niego. Pan Jezus uzdrowił go tak doskonale, że mógł iść do szkoły, a przełożeni wezwali z tego powodu rodziców. Potem zawołali tego lekarza, specjalistę, który go leczył. On w to nie mógł uwierzyć i posłał chłopca na szczegółowe zbadania. Chłopiec był doskonale zdrowy i wszystko u niego funkcjonowało normalnie. Gdy przyszedł Jezus, moc szatana została skruszona. Wiecie, to jest dziwne, ale chciałem kogoś poprosić, aby tę pieśń zaśpiewał. A kiedy się tam, w tym pomieszczeniu, przygotowywałem do służby, przyszedł ktoś i tam na zewnątrz śpiewał, gdy przyszedł Jezus. Gdyby to nie było zaśpiewane, to ja bym prosił, aby tę pieśń ktoś przed zebraniem, zanim zacznę mówić, zaśpiewał. Pan czyni wszystko w prawy czas. Wielu z was, którzy przyjechali z daleka, będą czekać aż do rana. Cenię sobie ten trud. Niektórzy pojadą wieczorem do domu, ponieważ rano muszą iść do pracy. Wiem, to jest ciężko, kiedy o tym pomyślę. I to widzę. Wierzcie mi, i ja mam chwile trudne i czuję się wyczerpany. I na mnie przychodzą momenty beznadziejności. Takie chwile przychodzą na mnie, kiedy jestem przepracowany. Wtedy przychodzi szatan i mówi: ach, nikt się o ciebie nie troszczy. W rzeczywistości to nie masz na świecie żadnego przyjaciela. Pomyślcie, ja nie jestem uodporniony przeciwko pokuszeniom. Muszę je po prostu przezwyciężyć. Kiedy więc zdarzy mi się coś, co przed chwilą powiedziałem, rzucam to szatanowi w twarz i mówię: dlaczego tu przyszedłeś? Do jednego z moich przyjaciół, który siedzi tutaj w zgromadzeniu, przyszła raz grupka ludzi, którzy nie wierzą w Boże uzdrowienie, i powiedziała mu: to, co wy tam głosicie o Bożym uzdrowieniu, to coś takiego się w ogóle nie dzieje. Ten człowiek mieszka w Kentucky, w pobliżu, gdzie mieszka jedna stara kobieta, która miała raka w stanie zupełnie beznadziejnym. Myśmy w tej okolicy mieli zebranie pod namiotem. Jej siostra przyszła wieczorem na zebranie i przyniosła w torebce chusteczkę. Duch Święty wywołał tą kobietę i powiedział jej, że ma w torebce chusteczkę, którą przyniosła z domu i że jej siostra umiera na raka żołądka, a lekarze nie mogą jej nic pomóc. W tej okolicy nigdy przedtem nie byłem. Powiedziałem jej, idź, połóż chusteczkę na tą kobietę, bo tak mówi Pan, ona będzie żyć. Tego wieczora, kiedy tam przyszedł brat Ben, a na tą chorą położono chusteczkę, sąsiedzi myśleli, że tam przyszła armia zbawienia. Ta kobieta została całkowicie uzdrowiona i mogła wykonywać nie tylko swoją pracę, ale jeszcze pomagać sąsiadom. Ten młody człowiek wiedział o tym i powiedział, wyjaśnijcie mi ten przypadek, tym została sprawa załatwiona. Wyjaśnijcie mi to, wszak wiecie, że ona miała raka i była w Louisville. Kiedy lekarze chcieli ją operować, odwrócili się, zaszyli ją z powrotem i odesłali do domu, ponieważ nie mogli jej nic pomóc. Teraz jest doskonale uzdrowiona i wszystko jest w porządku. Wytłumaczcie mi to. Tym została sprawa załatwiona. Wiecie, co Biblia mówi? Widząc stojącego z nim człowieka, który był uzdrowiony, nie mieli co przeciwko temu powiedzieć. To szatana zawstydza, nieprawda? Człowiek, na którym się ten cud stał między nimi. Czy Bóg wzbudza umarłych? Prawie tu siedzi mężczyzna, który został wzbudzony z martwych. Czy Bóg leczy chorych? O, podniosłoby się pełno rąk. Bóg uzdrawia chorych. My wiemy, że On jest tym wielkim ja jestem. Nie tym wielkim ja byłem albo ja będę, ale ja jestem. Ja jestem oznacza zawsze, wszędzie, w każdym czasie obecny. Ten sam wczoraj, dzisiaj i na wieki. Chcemy się pośpieszyć i otworzyć teraz tę błogosławioną Biblię. Chcę przeczytać urywek, który na mnie, ilekroć go czytam, potężnie oddziaływuje. Chciałbym dziś wieczorem mieć kolejkę modlitwy i modlić się za każdego, kto tego potrzebuje. Otworzymy Ewangelię Marka i będziemy czytać rozdział 11 od 22 wiersza. To miejsce Pisma Świętego wielu z nas zna. Ono jest bardzo znane. Jest to miejsce, o którym wspomniałem, kiedy do mnie przyszedł brat Russell i rozmawialiśmy o tych wiewiórkach. Prawie o tym miejscu myślałem. Dla mnie było ono zagadkowe. Pan Jezus powiedział, kto bykolwiek rzekł. Nie, gdy ja powiem, gdy wy powiecie. Teraz przeczytamy. Jezus odpowiadając rzecze im, miejcie wiarę w Boga. Bo zaprawdę powiadam wam, kto bykolwiek rzekł tej górze, podnieś się i rzuć się w morze, a nie wątpiłby w sercu swoim, lecz by wierzył, że się stanie, co mówi, stanie się mu cokolwiek rzecze. Przetoż powiadam wam, o cokolwiek byście modląc się prosili, wierzcie, że otrzymacie, a stanie się wam. I gdy stoicie modląc się, odpuśćcież, jeśli co przeciw komu macie, aby i Ojciec wasz, który jest w niebiesiech, odpuścił wam przewinienia wasze. Bo jeśli wy nie odpuścicie i Ojciec wasz, który jest w niebiesiech, nie odpuści wam przewinień waszych. Widzicie więc, wiara jest ugruntowana na przebaczeniu. Tak jak sobie powiedzieliśmy dziś rano, chcemy zbór doprowadzić tak daleko, abyśmy mogli wśród nas oglądać czasy apostolskie. Tego jesteśmy spragnieni. Leży to wprost przed naszymi drzwiami. Widzimy to, ale chcielibyśmy widzieć jeszcze coś więcej. Chcemy, aby przez nas przepływał taki prąd, który by nas niósł, a przez nas mógł być pomocny i innym. Zwróćcie uwagę, że Jezus swojej mocy nigdy nie używał dla siebie samego. Przebieraliśmy ten temat w lekcji dzisiaj rano. On używał ją zawsze dla drugich. W tym celu został on posłany. Moglibyśmy pomyśleć, jak to jest możliwe, żeby człowiek, który był tak napełniony mocą, mógł kiedykolwiek być chory. Tak, czytamy to w jakiejś książce, że Jezus, kiedy wzbudził zmartwychwstałego syna wdowy w Nain, wydaje mi się, że to jest w książce Książem z domu Dawida, usiadł na kamieniu i narzekał z powodu boleści głowy. On niósł nasze słabości. Nosić oznacza włożyć na siebie. Popatrzcie, on niósł. On miał to wszystko, co my mamy. On miał choroby, zdenerwowania. On musiał być prawdziwym orędownikiem. Jako winogrodnik musiał się zgodzić, aby cały proces odbył się na nim. Popatrzcie na niewiastę u studni i inne miejsca, jeżeli potrafimy dobrze widzieć, co jest w piśmie. Chcę wam powiedzieć, że wierzę, że każde miejsce pisma jest doskonałe i jest prawdą. Dzisiaj mamy wielu krytyków, którzy temu nie wierzą. Jeden z krytyków powiedział mi raz, że Jezus już naprzód wiedział, gdzie jest uwiązana oślica na miejscu, gdzie się schodziły dwie drogi i posłał tam uczniów, aby ją przyprowadzili. Popatrzcie, oni nie rozumią, że Bóg to wszystko tak przygotował. Przed kilku dniami Bóg powiedział mi o bracie Dauch, że mu znowu na ulicy podam rękę. To było bardzo dziwne wydarzenie, bo tego poranku ja jeszcze tam nie byłem, dopiero minutę lub dwie później. Tam go spotkałem na ulicy. Prawie kiedy wysiadałem z samochodu, on nadszedł i podałem mu rękę. On mnie nie poznał, gdyż nie miał okularów i nie mógł mnie widzieć. Ale kiedy usłyszał mój głos, zaczął płakać. Co to było? Normalnie on się tak nie zachowywał, ale to była odpowiedź na to, co mu było powiedziane, kiedy leżał pod namiotem tlenowym, że właśnie to uczyni. Ja powiedziałem mu, że będzie znowu razem ze mną siedział na zebraniu. To było pragnienie jego serca. Kiedy mieliśmy zgromadzenie w Chicago, chciał wziąć w nim udział, bardzo mu to leżało na sercu. Jemu i jego dzieciom posłałem telegram i obiecałem mu, że będziemy się modlić, aby prędko wyzdrowiał. Jeden miły brat, który go odwiedził, powiedział, że on by tak chętnie chciał przyjść. A teraz siedzi on oto między nami. To nie było z góry przygotowane, to przygotował Bóg i wszystko dzieje się z najdrobniejszymi szczegółami zgodnie z jego wolą. Pewien krytyk powiedział raz, w tym nie ma nic nadzwyczajnego, że Pan Jezus wziął 5 chlebów i nakarmił nimi 5000 ludzi. W owym czasie chleby były większe i Pan Jezus wziął po prostu jeden bochenek i pokrajał go na 1000 kawałków. Chcę wam dać do zrozumienia, że koszyk z tymi chlebami niósł mały chłopiec i chociaż nimi było nakarmionych 5000 ludzi, tego co nie zjedli, pozostało 12 koszy. Ci ludzie potrafią tylko krytykować, nic więcej. To jednak nie zmienia Bożego Słowa. Ono pozostaje tym samym i kroczy naprzód. Teraz będziemy mówić o wierze. O innego rodzaju wierze. O wierze doskonałej. To jest bardzo poważna sprawa. W Biblii mamy powiedziane o wierze, że wiara przychodzi przez słuchanie. Bez wiary nie możecie być zbawieni. Wiara jest czymś, w co musicie wierzyć, że jest i nic innego, tylko wiara może wam objaśnić, że ona jest. W paru następnych minutach chcę wzbudzić was wiarę, abyście byli przygotowani, kiedy staniecie do kolejki modlitwy. A więc wiara. Kto się przybliża ku Bogu, musi wierzyć, że Bóg jest. Bez wiary nie można się Bogu podobać. W inny sposób nie można mu się podobać. Jeżeli mówicie, że wierzycie w Boga, którego nie widzieliście, to znaczy, że go przyjmujecie wiarą. Gdybyście go mogli widzieć, to by już nie była wiara. Coś, co można przyjąć zmysłami, już nie jest wiarą, to jest sprawa wiedzy, a nie wiary. Boga musicie przyjąć wiarą. Kto się chce ku Bogu przybliżyć, musi wierzyć. Wiara przychodzi przez słuchanie Słowa Bożego. Najpierw musicie wierzyć, że to jest Boże Słowo. Musicie do Boga przyjść przez Słowo. Przyjmijcie po prostu Słowo tak, jak ono brzmi i powiedzcie – to jest prawda. Wszystko, co jest w przeciwieństwie do niego, nie jest prawdą. Abraham musiał wierzyć głosowi, który do niego mówił. Kiedy miał około 100 lat, był we wierze jeszcze bardziej umocniony niż 25 lat wcześniej, kiedy ten głos usłyszał. On wierzył i nie dał się zwikłać niewiarą w obietnicę Bożą, ale stał się we wierze jeszcze silniejszy. Oddał Bogu chwałę i żył w przekonaniu, że Bóg to, co obiecał, może urzeczywistnić. Takie stanowisko musi zająć każdy. Musicie przychodzić do Boga w niechwiejącej się wierze, że On tę obietnicę dał. Taką wiarę musicie mieć w każdej sytuacji życiowej. To jest to, o czym będziemy mówić, abyście mogli taką wiarę otrzymać. W liście do Żydów w 11 rozdziale jest powiedziane: wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy. Tutaj wielu ludzi zawodzi, kiedy mają przyjąć uzdrowienie lub coś, o co proszą, ponieważ wiarę mają za coś, czym ona nie jest. Po prostu nie wierzą. Wiara nie jest czymś, co sobie wmawiamy. Ona jest rzeczywistością, swego rodzaju substancją. Posłuchajcie dokładnie. To nie jest coś, co sobie wmawiamy. Ona jest dla was czymś tak rzeczywistym, tak jak poznawanie przez zmysły waszego ciała. To jest tak rzeczywiste jak to, co mi moje oczy mówią, że to jest kawałek papieru. Jest to tak rzeczywiste jak to, że mi ktoś powie, że to jest lampa. Jest to tak samo rzeczywiste jak to, że mi ktoś powie, że czuje, że to jest jego marynarka. Jest to tak samo rzeczywistością jak to, że słyszymy, że tam płacze małe dziecko. Tak samo rzeczywiste jak muzyka, jak coś, co mogę uznać za smaczne w moich ustach. Ona jest tak rzeczywista, tylko że nikomu nie możecie jej pokazać. Wy ją posiadacie dla siebie. Amen. Ona jest wasza. Ona nie jest jakąś opowieścią, ona jest substancją. To są poważne lekcje. Ja poruszę tylko główne punkty, a wy możecie się w nie wgłębić. Zwróćcie uwagę, to jest coś, co posiadacie. Nie jakieś wmówienie sobie. Oczywiście tylko wtedy, kiedy ją rzeczywiście posiadacie, to jest coś tak realnego jak cokolwiek innego. To jest tak samo rzeczywistością jak to, że sobie uświadamiacie, że jedziecie w samochodzie. Jest to tak samo realne jak to, że siedzicie tu w kaplicy. Tak samo realne jak to, że słyszycie mój głos. To jest substancją, nie coś, co sobie wyobrażamy lub odczuwamy, lecz coś, co mamy. Wiara przychodzi przez słuchanie, słuchanie Słowa Bożego. To umieszcza wiarę tam, gdzie jest należne jej miejsce. Nie w jakiejś osobie, jakimś człowieku, jakiejś organizacji lub grupie ludzi. Wiara ma swoje źródło w Bogu, gdyż Bóg jest Słowem. Wasza wiara spoczywa w Bogu. Wiara przychodzi przez słuchanie Słowa Bożego. Dlatego Bóg wznieca ją przez swoje Słowo. Nie przez to, co ktoś czyni lub coś ktoś powiedział, lecz przez to, co mówi Boże Słowo. Bóg powiedział, każde słowo ludzkie jest kłamstwem, lecz moje jest prawdą. Jeśli widzicie, że ktoś coś czyni na podstawie słowa, dzieła albo obietnicy Bożej, a inni mówią, ja to też potrafię, to wtedy jest to tylko wyobraźnią, fantazją, wmówieniem sobie czegoś. Jeśli to czynią, to wkrótce będziecie świadkami ich niepowodzenia. To musi być substancją. To jest dopiero wiara w zarodku, to jest coś, co was dopiero ku wierze przyprowadza. To jest dopiero w stadium zarodku. To jest tak, jak gdybyście mnie prosili o drzewo dęba, a ja dałbym wam żołądź. Otrzymalibyście dęba w zarodku, lecz sam dąb jeszcze się nie rozwinął. Ale kiedy on się rozwinie, będzie rzeczywiście dębem. Wy to oglądacie, że Bóg coś czyni, ale kiedy wam to jest objawione, to wtedy to jest wiara, doskonała wiara, która nie zawodzi. To jest powodem, dlaczego wizje są dla mnie czymś tak potężnym, ponieważ zawsze staje się to, co mi one pokazują. Wiem wtedy, że to Bóg obiecał. On to obiecał w swoim słowie, a teraz to poświadcza w danej sytuacji. Kiedy Bóg to powie, to wiecie, na czym stoicie. To mi daje wiarę, gdyż On nic nie czyni, co by było w przeciwieństwie do Jego słowa. Gdyby to było sprzeczne z Jego słowem, to bym nie mógł mieć w to wiary. Z powrotem przyprowadza nas to ku Słowu, że wiara przychodzi przez słuchanie Słowa Bożego. Musicie to Słowo słyszeć. Boże Słowo jest Słowem wszystko obejmującym. To Słowo jest wszystkim, co potrzebujecie. Wiara jest substancją. W liście do Żydów poznajemy, czym wiara jest i co czynili ci, co ją mieli. Popatrzcie, często ludzie dziś wiarę mają, a jutro im jej brak. Kiedy jednak Bóg ją w nas zakotwiczył, a wy to poznajecie, to nikt wam tego nie jest w stanie zrabować. Przedtem próbowaliście tylko to tu, to tam, chwyciliście się czegoś, czegoś się domyślaliście. Domyślać się oznacza mieć poznanie bez pewności. Coś chcecie czynić, ale nie macie ku temu warunków, podstaw. Usiłujecie się czynić raz to, raz tamto, raz idziecie w tą stronę, potem biegniecie w inną. Nie macie jeszcze wiary, ale jeżeli ją macie, to jest ona tym, co nazywamy wiarą. Chciałbym, abyście to mogli teraz pojąć. My jako zbór musimy się podźwignąć w mocy Bożej. W jaki sposób? Jesteśmy już tak blisko końca. Mniemam, że zbór znajduje się w takim stanie, że musimy się uczyć trochę głębszych spraw. Wymazać coś z wiary robionej, czyli tej sztucznej, i uchwycić rzeczywistość. Musi się to stać czymś realnym, co poznaliście. Jeżeli mówicie, bracie Branham, to nie jest światło, ale ja wiem, że to jest światło. W jaki sposób możesz wiedzieć, że to jest światło? Ja go widzę. W jaki sposób możesz być pewny, że się nie mylisz? Siła mego wzroku daje mi świadectwo, że to jest światło. To jest podstawą, dlaczego mam takie zaufanie do wizji, ponieważ one zawsze się sprawdzały. U ich podłoża było słowo. Kiedy on to powiedział, wówczas sprawa jest załatwiona. Jeśli to jest zadokumentowane w ten sposób, nie musimy się wciąż i wciąż o tym dowiadywać. To się tak stanie. Wtedy przyjmujecie to jako tak mówi Pan. To przechodzi ponad możliwości ludzkiego pojmowania. To wkracza w dziedzinę Bożych myśli, ale mamy to przed sobą. Jako winną latorośl, na której są owoce winnego krzewu. Bóg używa ludzi, tylko ludzi, żadne maszyny. Bóg nie posługuje się żadną organizacją. Bóg używa zawsze jednostki. Z tego powodu wiara jest substancją. Przez nią jesteśmy w stanie zrozumieć wszystkie te sprawy. To nie jest coś, co sobie wmówimy. To jest substancja, szczególnie jeśli się rozchodzi o wiarę doskonałą. O tym teraz właśnie mówię. W jaki sposób możemy zdobyć tą doskonałą wiarę? To nie jest coś, co byśmy sobie mogli wmówić. Przychodzą ludzie, którzy mówią, o, ja mam pełną wiarę. O, mam ją z całą pewnością. Wobec tego, dlaczego przyszliście tutaj? Popatrzcie, wasze zachowanie zdradza, że nie macie tego, o czym mówicie. Jeżeli macie wiarę, dlaczego stoicie w kolejce na modlitwę? Czemu to czynicie? Popatrzcie, gdybyście mieli doskonałą wiarę, to byście skierowali swój wzrok ku Bogu. Uwierzylibyście i odeszlibyście stąd. Nie byłoby potrzebne, abyście stali w kolejce na modlitwę. Tego byście w ogóle nie potrzebowali, ponieważ wasza wiara przyprowadziłaby waszą sprawę do porządku. Co by mi to pomogło, gdybym powiedział, że muszę sobie ubrać koszulę, gdybym ją miał już na sobie? Skąd możesz wiedzieć, że masz na sobie koszulę? Widzę ją, czuję, wiem, że ją mam. Tak samo realnością staje się, kiedy doskonała wiara weźmie was w swoje posiadanie. Więcej nie potrzebujecie, sprawa jest załatwiona. Wy o tym wiecie. Skąd o tym wiesz? Mówi mi to moja wiara. O to się rozchodzi, rozumiecie teraz, o czym myślę? Doskonała wiara. A teraz o czymś innym. No, próbuję to. W Biblii jest napisane, że mamy zawołać starszych zboru, oni mają mnie pomazać olejem i modlić się za mnie. Wiem, będę uzdrowiony. Mówicie, że będziecie uzdrowieni. Popatrzcie, robicie coś sami. Jeżeli nie będziecie czuwać, możecie się na coś narazić. Kiedy nad wami to wszystko wykonają, mówicie, o, ja jeszcze nic nie odczuwam. Widzicie, tutaj to macie. Nie macie żadnej wiary. Wasza prawdziwa wiara natychmiast to uczyni. Wasza prawdziwa wiara sprawi, że to się stanie rzeczywistością. Przyjrzyjcie się teraz tej małej kobiecie, która cierpiała na płynienie krwi. Ona sobie powiedziała, kiedy się tylko dotknę podołka jego szaty, będę uzdrowiona. Potem powiedziała, że kiedy to uczyniła, odczuła, że płynienie krwi ustało. Ona naprawdę uwierzyła. Kiedy się go dotknęła, płynienie krwi ustąpiło i aby to potwierdzić, że się tak stało, Jezus odwrócił się i zapytał, kto się mnie dotknął. Doskonała wiara. Jezus Chrystus dzisiaj wieczorem okaże tę samą doskonałą wiarę, jak to uczynił wtedy. W owym czasie tą doskonałą wiarę zdobyła ta niewiasta. Możemy zdecydowanie powiedzieć, że na początku uczniowie tą doskonałą wiarę nie mieli. Chociaż mieli Chrystusa między sobą, jednak jej nie posiadali. Oni z Nim tylko chodzili, ale potem Chrystus był w nich. Widzicie więc, że to jest trudno mieć doskonałą wiarę, nie mając Ducha Świętego. On musi ją w nas sprawić i On to czyni. Może powiecie, czy uczniowie naprawdę nie mieli doskonałej wiary? Nie. Kiedy tam był chłopiec chory na epilepsję, a oni usiłowali wygnać z niego diabła, nie potrafili tego. Ojciec zobaczył nadchodzącego Jezusa i powiedział, przyprowadziłem mego syna do twoich uczniów, ale oni nie mogli go uzdrowić. I Jezus odpowiedział, z powodu waszej niewiary. Pomyślcie, oni mieli moc. Tylko parę dni przed tym Jezus dał im moc uzdrawiać chorych, wskrzeszać umarłych, martwych i wyganiać diabłów. Oni mieli moc, ale nie mieli wiary, aby z tej mocy robić użytek. Tu jest kaplica Branhama. Tu jest dziś zbór, oblubieńca. Duch Święty jest tu ze swoją mocą, ale w was nie ma wiary, aby tę moc ruszyć z miejsca. Widzicie, co mam na myśli? Trzeba wiary, aby móc ją poruszyć. Mam tutaj nabój, który sobie sam wybrałem. Z mojej wiedzy o blistyce wiem, co on może zdziałać, tak samo jak słowo, ale muszę go odpalić z mojej strzelby. Ogień musi dostać się do prochu. Proch ma moc, ale potrzebuje ognia, aby mógł wspłonąć. Tu jest to samo. Proch jest w naboju, ale potrzebuje wiary, aby go załadować i pociągnąć za spust. Tego on potrzebuje. Doskonałej wiary, aby moc Ducha Świętego, którą teraz mamy, od kiedy on na nas stąpił, zapalić wiarę. Aby ją zapalić, abyście mogli oglądać wielkie sprawy. To jest wiara, która wam to da. Sercem napełnionym radością idziecie do pokoju chorego i dokładnie wiecie, co macie powiedzieć. Wchodzicie do środka i wiecie, co się stanie. Jest wam to objawione. Wiecie to. Wchodzicie i mówicie: w imieniu Jezusa Chrystusa wstań, tak mówi Pan. Tutaj to macie. To jest doskonała wiara. Gdyby tam stało 10 milionów ludzi, a wszyscy by twierdzili, że się to nie stanie, to wy jednak macie pewność, że się to stanie. Wiecie to. To się stanie bez względu na to, co ktoś o tym mówi, gdy ty jesteś tym, który ma wiarę. Czy możecie sobie wyobrazić, żeby Jozue zwołał starszych Izraela i powiedział im: o bracia, jesteśmy sługami Pana. Chciałbym, abyście prosili Pana, żeby kazał świecić słońcu trochę dłużej. Oczywiście, gdyby się to Bogu podobało, aby słońce dłużej świeciło. Nie, on go potrzebował i nie modląc się o to, ani nie zwracając na nic uwagę, dał rozkaz słońcu, ponieważ go potrzebował i powiedział: zostań stać na miejscu, jest mi to potrzebne. Jestem w służbie Pańskiej. On mnie tutaj posłał, aby wykonać jego dzieło. Ja to czynię tak dobrze, jak tylko mogę. Wrogowie połączyli się, oni gdzieś tutaj są. Gdybym pozwolił słońcu zajść, mieliby czas, aby się na nowo zgromadzić i zrobiliby mi dużo kłopotu. Dlatego stań na miejscu i ty, księżycu, ty miesiącu, też stój na miejscu. Amen. I stali oboje 24 godziny. Ale jeżeli ziemia się kręci, a on ją zatrzymał i słońce zostało stać na swoim miejscu, a nie zachodziło, co się mogło stać? Jeżeli temu zaprzeczycie, zaszeregujecie się jako niewierzący, jeżeli nie, to uznacie, że wiedza jest w błędzie, bo ona twierdzi, że gdyby słońce stanęło, to ziemia by się rozsypała. Co teraz? Jeżeli powiecie, że Słowo Boże nie ma racji, to jesteście niewierzącymi. Ale stało się tak, jak Jozue powiedział. A to jest to najważniejsze. Nie znam mechaniki tej sprawy, ale tak się stało. Nie znam mechaniki Ducha Świętego, ale wiem, że On mnie napełnił. Nie mogę wyjaśnić sposobu Jego działania, ale znam Jego błogosławieństwa. Wszystko, o co się troszczę i co chcę wiedzieć, to błogosławieństwa Ducha Świętego. Mechanikę, sposób działania powoduje On. To jest Jego tajemnica. Ten młodzieniec nie mógł być uzdrowiony, chociaż uczniowie mieli moc. Jezus im dał moc uzdrawiać wszelkie choroby, diabły wyganiać, trędowatych oczyszczać, martwych wzbudzać. On im dał moc, ale oni nie mieli żadnej wiary, aby tą moc, którą posiadali, wykorzystać. Potem pytali się Pana Jezusa: dlaczego nie mogliśmy tego uczynić? Pomyślcie, oni mieli słowo, to słowo, które się wtedy stało ciałem i to słowo im powiedziało: daję wam moc. Amen. Daję wam moc. Oni mieli moc, ale nie mieli wiary, aby to słowo, które było w nich, użyć. Widzicie, co mam na myśli? Ale Jezus ją miał. On był tym słowem, on miał wiarę, że to, co on powie, stanie się. On powiedział: przyprowadźcie mi go tutaj. Jak długo mam was jeszcze znosić? On miał wiarę włącznie z mocą. Jak on to czynił? On powiedział: ja nie mogę nic uczynić sam od siebie. Dlaczego? On spolegał na tym, czym on był. Spolegał na świadomości, że on jest słowem. Miał wiarę w Boga, który uczynił go słowem. On był Bogiem słowem. To było w nim. To mu dało wiarę, ponieważ był sobie świadomy, jakie jest jego miejsce. On wiedział, kim jest, ponieważ Pismo mówiło, że on tym właśnie będzie. Każde miejsce Pisma uzgadniało się i dowodziło, że on był dokładnie tym, co Pismo o nim mówi. On wiedział, kim on jest. Z tego powodu on spolegał na tym, kim Bóg go uczynił. Jeżeli on tak czynił, to czy my, jako wierzący, nie mamy polegać na tym, co Bóg z nas uczynił jako wierzący? Te znaki będą naśladować tych, którzy wierzą. Pan Jezus wierzył w to, czym On był. Jeżeli staliście się wierzącymi, macie wiarę w to, czym jesteście, jesteście wierzącymi. Kiedy macie wiarę w Boga, to popatrzcie, co jest w Biblii napisane. Jeżeli serce nasze nas potępia, nie możemy wierzyć, ale jeżeli serce nas nie potępia, wtedy mamy wiarę i mamy zaufanie ku Bogu, ufność w Boga. Możemy o tym przeczytać w pierwszym liście Jana, 3:21. Ja sobie to miejsce pisma zanotowałem. Jeżeli serce nasze nas nie potępia, ufanie mamy ku Bogu. Jak długo jednak czynicie rzeczy przewrotne, nie możecie mieć ku Bogu żadnego zaufania. Automatycznie sami to poznacie, że jesteście przewrotni. Zaszeregowujecie się między grzeszników, bowiem wiecie, że jesteście przewrotni. Jeżeli was jednak serce nie potępia i wiecie, że jesteście wierzącymi i że między wami a Bogiem nie ma żadnej przeszkody, wtedy możecie prosić o cokolwiek chcecie i macie pewność, że to otrzymacie, gdyż to jest słowo, które wam było dane, tak jak ono było dane wówczas uczniom. Jedyne, co macie do zrobienia, jest mieć wiarę w to, czym jesteście. Miejcie wiarę w to, co Pismo o was mówi, kim jesteście. Jezus miał wiarę w Boże Słowo, które dawało świadectwo o tym, kim On był. On powiedział, o mnie jest napisane, czy nie mówili o Nim Dawid w psalmach i wszyscy prorocy? Ja jestem chlebem żywota, który zstąpił z nieba od Boga. Amen. Ja jestem drzewem żywota w ogrodzie Eden. Ja jestem tym wszystkim. Ja jestem, który jestem. On miał doskonałą wiarę w to, że jest pomazanym Mesjaszem i że Duch Boży spoczywa na Nim. On powiedział, ja nic nie czynię sam od siebie, to jest moja wiara w Boga, a Bóg był w nim. Słowo zostało objawione. Kiedy Słowo Boże przyjdzie do was, będzie objawione, bowiem wy jesteście wierzącymi. Wierzącymi są ci, w których wiara jest czynna, aktywna. Podoba się wam to? Bardzo chętnie o tym głoszę, czym wiara naprawdę jest. On bez cienia wątpliwości wiedział, kim jest. On wiedział, że jest Synem Bożym. Wiedział, gdyż świadczyło o tym Słowo. Słowo świadczyło, kim On jest. On powiedział, jeżeli nie czynię spraw mego Ojca, nie wierzcie mi. Jeżeli jednak te sprawy czynię, a nie wierzycie mi, to wierzcie przynajmniej tym uczynkom, które czynię, gdyż one są tym objawionym, obiecanym Słowem. O, gdybyście się mogli na to obudzić, zrozumielibyście to. Popatrzcie, samo Słowo wydaje o Nim świadectwo, o tym, kim On był. On powiedział, kto mnie może uświadczyć z grzechu? Kto mi może udowodnić, że zgrzeszyłem? Innymi słowy, kto może udowodnić, że moje życie i moje czyny nie są dokładnie wypełnieniem tego, co powinien czynić Mesjasz? Nikt nie mógł nic przeciw temu powiedzieć, gdyż On nim był. On miał wiarę i wszystko, co wypowiedział, stało się. On zwrócił się potem do uczniów i powiedział, czyny, które ja czynię, i wy czynić będziecie. Jeszcze krótka chwilka, a świat mnie nie będzie oglądał, ale wy będziecie mnie widzieć, gdyż będę z wami. Nie rozmyślajcie nad tym, co byście mieli mówić, gdyż to nie będziecie wy, którzy macie mówić, to będzie czynić wasz Ojciec, który w was mieszka. On jest tym, który będzie mówić. Nie ja, lecz Ojciec, który we mnie mieszka, czyni te sprawy. Czy widzicie, co mam na myśli? Rozchodzi się o znak rozpoznawczy chrześcijanina, zgodny z Pismem. Jezus powiedział takie słowa. Te znaki będą towarzyszyć tym, którzy wierzą. Jak wy, ludzie, możecie nazywać siebie wierzącymi, a temu słowu przeczyć? Jak możecie określać siebie z mianem wierzących, a któremukolwiek z tych słów zaprzeczać? Nie możecie tak czynić. W takim razie nie jesteście wierzącymi, nie mogą wam więc towarzyszyć te znaki. Przyjmujecie tylko to, w co chcecie wierzyć, a wszystko inne odkładacie na bok i nie wierzycie temu. Musicie przyjąć wszystko jako całość i wierzyć. A jeżeli naprawdę wierzycie, wtedy będą te znaki naśladować tych, którzy wierzą. O, czy możemy porównać współczesnych chrześcijan z tymi z dawnych czasów? Z uczniami, którzy byli prowadzeni Duchem Świętym i chodzili w mocy Ducha? być tylko niewolnikiem, jak o tym niedawno kazałem, niewolnikiem słowa i woli Bożej. Taki niewolnik nie ruszył się z miejsca, dopóki go Bóg nie ruszył. Czyżbyście nie chcieli oglądać, jak się podnosi tego rodzaju zbór? To się musi powtórzyć, to się musi stać, to jest prawdą, to jest już w drodze. Jezusa identyfikowało słowo z tym, czym on był. Jeżeli mnie ktoś miłuje, to zachowuje moje przykazania. Jeżeli ktoś mówi, że mnie miłuje, a przykazań moich nie zachowuje, jest kłamcą i prawdy w nim nie ma. Może powiesz tak, ale wszystkiemu nie wierzę. Wtedy jesteś tylko niewierzącym. Niczym więcej. Jeżeli tak mówi Biblia, to jest to prawda i sprawa jest raz na zawsze załatwiona. To, co mówi Biblia, jest prawdą. Zwróćcie uwagę, co nam Jezus powiedział. Jeżeli pozostaniecie we mnie i słowo moje pozostanie we was, jeżeli pozostaniecie we mnie, a moje słowa pozostaną w was, wtedy proście o co chcecie. Jan 15. Miejcie wiarę w Niego. Popatrzcie, On wiedział, kim był, dlatego miał wiarę. Wiara mogła to sprawić, ponieważ On wiedział, kim był. Jeżeli pozostaniecie we mnie, a słowa moje pozostaną w was, wtedy wiecie, kim jesteście. Proście o cokolwiek chcecie, a będzie wam dano. Czyżby to nie było cudowne, gdyby dziś wieczorem każdy, kto stoi w kolejce do modlitwy, mógł powiedzieć: jestem chrześcijaninem. Nie ma we mnie nic, co by mnie osądzało. Wiem, że moje serce mnie nie potępia. Coś mi mówi, że dzisiaj wieczorem nadszedł kres moim cierpieniom. Wy temu wierzycie. Odchodząc stąd, coś ze sobą weźmiecie. To nie ma znaczenia, czyście podlegli jakimś uczuciom albo coś szczególnego uczynili. Nic się nie może stać, dopóki się nie okaże doskonała wiara, która się przejawi w was jako substancja. Jeżeli się to stanie, nic was od tego nie zatrzyma. Gdybyście mieli raka, a doktor by wam wczoraj powiedział, że do poniedziałku do rana już nie dożyjecie, wasze serce jest słabe, nie możecie oddychać, rak was pożera, we krwi jest pełno komórek raka i wszystko możliwe, a was napełniło coś, jakby substancja prawdziwej wiary, wtedy możecie się na uwagi doktora roześmiać. Będziecie takimi jak Eliasz, który przechodził się między kapłanami bożków i mówił: czemu nie wołacie głośniej? Może wasz Bóg jest prawie teraz czymś zajęty. On wiedział, co będzie czynił, bowiem Bóg mu powiedział, co się stanie. On powiedział: ten Bóg, który odpowie przez zesłanie ognia, niech będzie Bogiem. Ci kapłani powiedzieli: zgadzamy się na twoją propozycję. Ołtarz polano wodą. Kapłani Bala zadawali sobie rany, robili co tylko mogli i wołali: o Balu, wysłuchaj nas. Eliasz był tak spokojny, jak tylko spokojnym być można było. On mówił: wołajcie głośniej, może jest prawie czymś zajęty. A może wziął wędkę i poszedł łowić ryby, lub może robi coś innego, gdzieś wyszedł. Robił sobie z nich kpiny, bo on wiedział, co się stanie. Kiedy doprowadził sytuację do najwyższego napięcia, popatrzcie, co się stało. On wystąpił i powiedział: o Panie, Boże Abrahama, Izaka i Izraela. On nie nazwał go według imienia Jakub, podstępny. On go nazwał Bogiem Izraela, Bożego Księcia. Panie, Boże Abrahama, Izaka i Księcia Izraela, okaż dziś, że jestem Twoim sługą, że to tutaj nie czynię według mojej woli, nie ze względu na mnie, ale według Twoich przykazań to uczyniłem. To jest według Twojej woli. Tyś mi powiedział, abym to uczynił. Pokazałeś mi, że te rzeczy tutaj się staną. Kazałem oblać ołtarz wodą. Wszystko to uczyniłem na Twój rozkaz. Potwierdź to, Panie, proszę. Kiedy to wypowiedział, z nieba spadł ogień. Eliasz był pełen ufności, że ten ogień spadnie, ponieważ on miał tą substancję. Z jakiego powodu? Tak mówi o słowo. Ta Biblia jest tak samo Bożym Słowem. Jeżeli możecie otrzymać tą substancję, doskonałą wiarę, substancję, że te obietnice, które Bóg postanowił, należą do was. Co odczuwasz, bracie Branham, kiedy widzisz, że tutaj przychodzą ludzie z różnych stron? Czy nie odczuwasz lęku? Nie, nie. Pan tak powiedział. Nigdy nie miałem z tego powodu obawy, gdyż On mi to tak powiedział, a ja wierzę, że to jest prawdą. Gdyby mi Pan dzisiaj wieczorem powiedział, abym poszedł na cmentarz, gdzie są pochowani prezydenci i abym jutro wcześnie rano obudził z martwych Jerzego Waszyngtona, zaprosiłbym cały świat. Przyjdźcie, popatrzcie, co się będzie dziać. Powiedziałbym, pozwijcie tu wszystkich krytyków, których tylko znajdziecie, postawcie się naokoło, bowiem będziecie oglądać chwałę Bożą. Pozostańcie na swoich miejscach i odpocznijcie chwilkę. On w tej chwili, kiedy go zawołam, wstanie. Przypominając sobie ten dzień, kiedy tam w Finlandii leżał na ulicy mały chłopiec, leżał tam martwy około pół godziny, cały zmasakrowany. Krew ciekła mu z oczu, z nosa, z uszu. Jego małe nóżki były pomiażdżone, stopy wystawały z pończoch, butów na sobie nie miał. Spojrzałem tam i pomyślałem, to musi być ten chłopiec. Powiedziałem, bracie Moore, zajrzyj do notatek w mojej Biblii. Zawołaliśmy brata Lindsneya i brat Moore spojrzał tam i czytał. I stanie się, tak mówi Pan, stanie się to w kraju, gdzie rośnie wiele drzew iglastych i gdzie jest dużo narzutów skalnych. Tam będzie chłopczyk, będzie miał krótkie włosy, koszulkę spodenkową zapinaną na guziki, długie pończoszki. Będzie miał brunatne oczy odwrócone na wzrok. Zostanie zabity w wypadku samochodowym, ale połóż na niego ręce, a on ożyje. Tak to było napisane. On tam leżał. Amen. Czekałem tylko na słowo. Powiedziałem, jeżeli ten chłopiec w ciągu paru minut od tej chwili nie wróci do życia, wtedy jestem fałszywym prorokiem, wypędźcie mnie z Finlandii precz. Jeżeli on jednak wróci do życia, upadnijcie na twarz i czyńcie pokutę. Powiedziałem dalej, śmierci, nie możesz go zatrzymać. Zawołałem jego ducha zgodnie ze Słowem Bożym w imieniu Jezusa Chrystusa i chłopczyk wyskoczył. Popatrzcie, wiara wzięła mnie w swoje posiadanie. Bóg to powiedział, tam to było. Bóg mówi w ten sposób dziś przez wizję. Jeżeli wizja jest w sprzeczności z tym słowem, wtedy jest przewrotna. Ono, to słowo, jest czymś więcej niż wizja. Jeżeli jakaś wizja jest sprzeczna ze słowem, nie miejcie z nią nic do czynienia. Ona nie jest od Boga. Bóg nie objawia czegoś, co jest sprzeczne z Jego wiernym słowem. Z tego powodu, jeżeli słowo coś do was mówi, możecie mieć tak samo pewne zaufanie, że się to stanie. Jeżeli jest napisane, na chorych będą wkładać ręce, a im będzie lepiej, wtedy, bracie, jeżeli wiara, ta prawdziwa, doskonała wiara, weźmie to w posiadanie, wówczas, kiedy będziecie przechodzić przez tą kolejkę modlitwy, będziecie odchodzić stąd, podskakiwać i pląsać z radości i wykrzykiwać. Koniec, koniec chorobie, koniec boleściom, koniec wszelkim utrapieniom. Jeżeli macie w sercu jakieś pragnienie i wierzycie, że otrzymacie pozytywną odpowiedź na to, o co się modlicie, wtedy nie ma nad czym dyskutować, to się stanie, jak w przypadku tej niewiasty, która cierpiała na płynienie krwi. Jezus miał doskonałą wiarę. On ją miał, ponieważ On był Słowem. I wy będziecie Słowem, kiedy przyjmiecie to Słowo. Kiedy pozostaniecie we mnie i słowa moje w was będą, kiedy moje słowo, to słowo, Abraham pokazuje na Biblię, uwaga tłumacza, będzie w was, wtedy proście o cokolwiek chcecie, a stanie się wam. Jeżeli powiecie tej górze, przenieś się i nie będziecie wątpić, lecz wierzyć temu, co mówicie, wtedy stanie się to, coście wypowiedzieli. Gdy się modlicie, to wierzcie, że otrzymacie o co prosicie, a stanie się wam. Otrzymacie to, ani miejsce, ani czas nie mogą na tym nic zmienić. Wiecie, że się to stanie. Właśnie teraz się to stało. Uważajcie, Jezus nam powiedział w Ewangelii Jana, jeżeli pozostaniecie we mnie i słowo moje w was, wtedy proście o cokolwiek chcecie, a stanie się wam. Miejcie rozpoznanie jako wierzący, jakie jest wasze miejsce, stanowisko, piśmie. Musicie swoje stanowisko poznać tak, jak Jezus poznał swoje stanowisko. Czy nie jest napisane, że Chrystus miał przyjść i o wszystkim, co miał robić? W owym dniu powiedział on do Kleofasa i jego towarzyszy. Czyż nie jest napisane, że on miał cierpieć, być zabitym i trzeciego dnia zmartwychwstać? czemu jesteście tacy smutni i nie pojmujecie tego? Oni sobie pomyśleli, ten człowiek mówi jakoś inaczej niż ci drudzy. Dopiero kiedy przyszli do domu, poznali, że to był on. Ich oczy były zatrzymane, że go nie mogli poznać. Zauważyli, że on się we wszystkim powoływał na pismo i poznali, że to był on. Musicie wierzyć, o co prosicie. Kiedy jesteście wierzącymi, miejcie poznanie samych siebie, że te rzeczy są przeznaczone dla was. Kiedy w waszym życiu coś was osądza, najpierw to uporządkujcie. Kiedy w was jest coś, co jest godne potępienia, wtedy mogę ja albo Oral Roberts lub tuzin innych takich, którzy mają wiarę, przyjść tutaj, modlić się za was, skakać i pląsać koło was, wylewać na was całe litry oleju, a wszystko to nic nie pomoże. Takie to jest. Co się dzieje z tymi, którzy nie przebojowali się na zgromadzeniach Orala Robertsa? Doświadczałem to w kolejkach na modlitwę. Mówią mi, że za nich już się modlono. Jeden brat ma ciemne włosy, wysoką postawę i wielki podbródek. To jest Oral Roberts. To było w pewnym określonym mieście i uczyniona była wzmianka o pewnym wydarzeniu. Tak, to jest prawda. Za ciebie modlił się pewien brat, który tak i tak wyglądał. Tak, dokładnie tak. Ale na przeszkodzie stoi pewna sprawa. Idź, a uczyń z tym porządek. Idź i wyznaj ten grzech mężowi albo twojej żonie. Idź, uczyń to. Tak długo nic wam nie pomoże, bez względu na to, kto się za was modli, aż uczynisz z tym porządek. W przeciwnym razie na twoim sercu jest osądzenie, a Bóg nie może wejść do serca, na którym jest osądzenie. Bóg tam nie może zamieszkać. Musicie to dać do porządku. Kiedy to uczynicie, to wówczas musicie mieć wiarę. Kiedy wszystko jest w porządku, musicie mieć wiarę. Wierzcie temu, nie lękajcie się. W księdze Joba jest napisane, że Job się lękał, a to, czego się lękał, to na niego przyszło. Co to spowodowało? Jego obawy. One te nieszczęścia sprowadziły. Jego wiara go przed tym przestrzegała, ale jego trwoga wzięła nad tym górę. On się lękał, że się to stanie i rzeczywiście stało się to. Gdyby to było tak, że on by był przekonany, że się to nie stanie, wtedy by to na niego nie przyszło. Czy widzicie, o czym myślę? Jeżeli przychodzicie do kolejki modlitwy z trwogą, być może nie mam dosyć wiary, nic się wtedy nie stanie. Jeżeli jednak jesteście pewni, że się to stanie, wtedy się to stanie. Popatrzcie, to jest substancja. Job się lękał, że te rzeczy na niego przyjdą i one przyszły. Jeżeli macie obawę, że wasza choroba was nie opuści, to ona was nie opuści. Ale ona zniknie, jeżeli macie wiarę. Możecie na przykład pójść do lekarza. Pierwsze, co on będzie chciał w was zdziałać, to wzbudzić zaufanie do lekarstw, które wam przepisze. Jeżeli nie macie do nich zaufania, to je raczej zostawcie. Tak jest. Co to ma znaczyć? To jest wiara, która powoduje uzdrowienie. Cały ten czas mówimy o wierze, która to zdziała. Piotr, dopóki się go nie wzmocniła trwoga, postępował właściwie. Słowo powiedziało mu, że może iść po wodzie. Jeszcze przed tym on się zląkł, myślał, że widzi ducha, ale powiedział: Panie, jeżeli to Ty jesteś, pozwól mi iść do Ciebie po wodzie. Pan powiedział: a więc chodź. To jest to samo, co mamy napisane w liście Jakuba 5,14, to samo, co w Ewangelii Marka 26. To jest ten sam Bóg, który tutaj powiedział: chodź. I on rozpoczął iść. Zaczął na podstawie tego działać. Wystąpił z łodzi i szedł. Wszak wiecie, że na morzu szalał sztorm. Wysokie fale z koronkami piany spiętrzały się wyżej niż okoliczne pagórki. Piana bryzgała. Fale były potężne, wzbijały się do wysokości 15, może 20 stóp. Dla Piotra była jego prośba czymś bardzo szczególnym. Jeżeli to Ty jesteś, Panie... Popatrzcie, Jezus nadchodził i wydawał się wszystkim, że to cień albo duch. Piotr się zapytał: jeżeli to Ty jesteś, to pozwól mi iść do Ciebie po wodzie. Jezus odpowiedział: chodź. On wystąpił z łodzi i powiedział: to jest Pan, idę. Ale kiedy skierował oczy na falę, ogarnął go strach. Co mu przyszło na myśl? Najpierw: pójdę, gdyż słowo mi powiedziało, żebym szedł. W następnej chwili rozejrzał się naokoło i zobaczył, że fale są bardzo wielkie i zaczął mieć do czynienia ze strachem. Kiedy się to stało, zaczął tonąć. To, czego się zląkł, stało się. W co uwierzył, to się stało. Kiedy wierzył, że może iść, mógł iść, ponieważ wierzył. Kiedy ku wierze przymieszała się trwoga, opuściła go substancja, czyli istota wiary. Wprawdzie dawał świadectwo o swojej wierze, ale istoty wiary tej substancji już nie miał. Ta substancja przeniosłaby go po prostu ponad falami aż do Jezusa, gdyby tylko zachował tą doskonałą wiarę. Ale on już jej nie miał. Myślał sobie, że ją ma. Najpierw on ją miał. Był ochotny iść. Pan mi rozkazał to uczynić, to się musi stać. Wystąpił więc wprost z łodzi i szedł. O falach, które waliły się jemu naprzeciw, w ogóle nie myślał. Tego nie przypuszczał w ogóle do swoich myśli. Jeżeli na przykład zaczniecie rozmyślać, poczekaj wszak, wiesz, ja byłem tak długo chory, skończ, możesz iść z powrotem do łodzi. Musicie raz z tym skończyć, aby o tym rozmyślać. Abraham nie brał pod uwagę swoje obumarłe ciało ani wyschnięte łono Sary. Absolutnie o tym nie rozmyślał, to nie docierało do jego świadomości. Jego rozum się tą sprawą nie zaprzątał. Na to w ogóle nie zwracał uwagi. Na to jedno tylko zważał, co powiedział Bóg i kroczył naprzód. Jak długo Piotr tak czynił, też szedł naprzód. Jezus jednak żył w świecie, którego nikt nie znał. On był człowiekiem bardzo szczególnym, osobliwym. Żył w świecie doskonałej wiary, w doskonałym Bogu, był w Nim. Jeżeli żyjemy w doskonałej wierze chrześcijanina, w harmonii z tym, czym jesteśmy, stajemy się dla świata tajemnicą. Ludzie nas nie rozumieją. Będziecie chodzić w duchu i to czynić, co wam duch każe. To, czego wam zabrania, czynić nie będziecie. Ludzie będą o was mówić, gdyż będziecie dla nich osobistością pełną tajemnic. Takie to jest ze wszystkimi wierzącymi, są owiani tajemniczością. Ludzie tego nie rozumieją, ponieważ żyją w swoim własnym świecie. Jezus żył w takim świecie, do którego nikt nie mógł się dostać. Uczniowie nie mogli go zrozumieć. Kiedy do nich mówił, powiedzieli mu o tym. Czemu mówisz w podobieństwach? Nie rozumiemy tego. O co się tu rozchodzi? Popatrzcie, oni nie znajdowali się w tym świecie, w którym przebywał on. Nie mogli go zrozumieć. Nikt go nie mógł zrozumieć. Z tego powodu, kiedy człowiek żyje przez wiarę i we wierze chodzi, myślę o wierze jako substancji, wtedy jest odseparowany od świata i staje się nowym stworzeniem w Chrystusie. Tutaj teraz wchodzicie w materiał oblubienicy. Widzicie? Wchodzicie teraz w stan warunkujący zachwycenie. To jest skierowane do każdego z nas. Nie tylko pastora, diakonów, członków zarządu. To jest skierowane do laików. Każdy człowiek chodzi w świecie, gdzie jest sam na sam z Bogiem. Jesteś ochrzczony do tego królestwa, a nie ma tam nikogo oprócz ciebie i Boga. Widzicie? On wydaje rozporządzenia, a ty je wykonujesz. Cokolwiek on powie, to nie wzbudza nigdzie ani cienia wątpliwości. Ty idziesz prosto naprzód. Jeśli Pan powie to, nikt w świecie nie potrafi ci tego wyswardować. Ty idziesz prosto naprzód. Ciągle tak samo. Teraz wchodzisz do doskonałej wiary. Zupełnej doskonałości, która nie może zawieść. Ta wiara nigdy nie zawodzi. Tak. On był dla nich tajemniczym ze swoją doskonałą wiarą. Tak samo jest teraz z tymi, którzy mają doskonałą wiarę. Oni są dla innych tajemniczymi. Jesteśmy nauczani, by dać odpór diabłu, a ucieknie od nas. Otóż dać odpór oznacza po prostu odrzucić go. Po prostu przeciwstawić się mu, to znaczy po prostu odejść od niego. Bóg powiedział pewną rzecz, nieważne co diabeł stara się wam powiedzieć, wy go nawet nie słuchacie. Wasze uszy są głuche na wszystko inne, prócz tego, co mówi duch. Rozumiecie? Kto ma uszy, kto słucha, niech zrozumie, co duch mówi do zborów. Ten, kto ma urządzenie do podsłuchu, zrozumiewa to, co duch mówi do zborów. Widzicie? To, co mówi szatan, otóż ja po prostu nie mogę. To nie ma nic do... Otóż, jeśli tego nauczasz w denominacji, ja denominacja wyrzuci. To z tym nie ma nic wspólnego. On idzie prosto naprzód ciągle tak samo. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Wiecie, w Biblii ona to stale i ciągle mówi. Temu, kto ma wiarę, kto ma uszy ku słuchaniu, niechaj słucha. Widzicie? Kto ma mądrość, niech obliczy liczbę bestii. Wszystkie te rozmaite rzeczy, kto ją ma, niechaj to powie pozostałym, aby i oni mieli. A to się dzieje dzięki wierze, o której teraz mówimy. Wierze, którą musicie mieć, owej doskonałej wierze, tej wierze, która mówi tak. Nic nie może powiedzieć nie. Kiedy Bóg mówi tak, rozumiecie? Gdy On powie tak, to znaczy tak. I nic innego nie może ci tego nigdy zabrać. Ze swoją doskonałą wiarą on był bardzo dziwny, a diabeł nie wytrzymał zbyt długo w jego pobliżu. Mieliśmy to dziś rano na lekcji, kiedy podszedł z tym wspaniałym, wielkim mydleniem oczu intelektualnego pojmowania, zaczął Jezusowi mydlić oczy, kiedy przyszedł i stwierdził, że się nadział na linię 10 tysięcy voltów, zaraz go odrzuciło to z powrotem. O tak. A on powiedział, napisano, nie samym chlebem człowiek żyć będzie. On doznał porażenia. Następnym razem poczuł trochę łagodniej, gdy powiedział, jesteś teraz wielkim człowiekiem, możesz tu zająć stanowisko i być kimś. Powiedział, idź precz, szatanie, o moi drodzy, na kogoż on natrafił? I nie będziesz kusił Pana Boga swego. Widzicie, on sam udowodnił szatanowi, że jest Panem Bogiem. Albo napisano, nie będziesz kusił. Otóż, gdyby szatan nie był świadomy tego, że to jest Pan Bóg, powiedziałby, chwileczkę, ty nie jesteś tą osobą. Ale miał na tyle rozumu, że nie spierał się o to z nim. On wiedział, na jakim gruncie należy stanąć. Powiedział, nie będziesz kusił Pana Boga swego. I właśnie nim on był. A szatan był na tyle mądry, że tego nie mówi, ponieważ czyny Jezusa już udowodniły, że On jest Panem Twoim Bogiem. Zauważcie, zwróćcie teraz uwagę. Doskonała wiara ujarzmia wszelkie okoliczności. Doskonała wiara ujarzmia wszelkie okoliczności. Obojętnie co to jest, ona to pokonuje. Otóż proszę uważać, jeśli w coś wierzycie, coś czynicie i macie wiarę w to, co robicie, wówczas okoliczności są nieważne. One nie odgrywają żadnej roli. Widzicie, ona ujarzmia tę okoliczność. Jeśli to jest w jakimś pokoju chorego, a Pan objawił, że ta pewna rzecz się stanie, ty to po prostu wypowiadasz i idziesz dalej. Proszę, nie zadawaj żadnych pytań. To już minęło. Idź tylko dalej, rozumiesz? Ona opanowuje każdą sytuację. Otóż, jeśli to zrobisz, wtedy taki zrobi. Widzisz, ona już to opanowała, rozumiesz? Wiara wierzy, że Bóg to zrealizuje. Nie wiem, jak On to zrobi, ale On to zrobi mimo wszystko. Widzicie? Ona panuje ponad wszelkimi okolicznościami. A wiara i miłość ze sobą są w stosunku pokrewieństwa, ponieważ nie możesz mieć wiary, jeśli nie masz miłości, bowiem twoja wiara wierzy w Boga, który jest samą esencją miłości. Wiara i miłość funkcjonują razem. Oczywiście, tak jak w przypadku młodej pary. Weźcie młodego mężczyznę i młodą kobietę i oni miłują, zakochują się w sobie i kiedy chodzą ze sobą i zaczynają się lepiej poznawać, ich serca zaczynają po prostu bić jak jedno. Widzicie?
Chociaż jeszcze nie są mężem i żoną. Łączy ich miłość i mają do siebie zaufanie. Kiedy się naprawdę szczerze miłują, prawdziwie miłują i ty wiesz, że ta dziewczyna ciebie miłuje, a ona wie, że ty ją miłujesz, wtedy macie w stosunku do siebie zaufanie i wiarę. Jeżeli tego między wami nie ma, raczej nie wchodźcie w związek małżeński. Popatrzcie, musicie mieć wiarę. Kiedy jesteście rozdzieleni, jeden z was znajdzie się gdzieś daleko na południu, a drugi na najbardziej wysuniętej północy, to jednak bez względu na to, gdzie się znajdujecie, serca wasze biją zgodnie miłością jednego ku drugiemu. Wobec siebie są tak szczerzy, jak tylko to jest możliwe, ponieważ się miłują. Kiedy miłujecie Boga, to nie dlatego, że nie chcecie się dostać do piekła, ale miłujecie Jego samego. Wtedy macie wiarę w Boga, wtedy, kiedy Go miłujecie. Niedawno temu zdarzyło się to w Louisville. Jedna młoda dziewczyna, raczej już teraz mężatka, która była chrześcijanką od wielu lat, zakochała się w młodym mężczyźnie, a on w niej. On był chrześcijaninem dopiero od 2 lat. Pobrali się. Miłowali się i mieli do siebie zaufanie. Żona powiedziała raz mężowi: drogi mężu, tobie musi być czasami ciężko, jesteś dopiero od niedawna chrześcijaninem, musiałeś przejść przez tyle trudności. On był pijakiem. Powiedziała dalej: musiałeś tyle przebojować, wiem, że napotykasz na ciężkie pokuszenia. Mówiła dalej: chciałabym, abyś wiedział jedno. Kiedy ci się przydarzy, że upadniesz, kiedy przyjdzie na ciebie pokuszenie i przemoże cię, nie pozostań na miejscu, ale staraj się zaraz przyjść do domu. Przyjdź tu zaraz, bo ja będę na ciebie czekać i pomogę ci. Będę się wspólnie z tobą modlić, aż będziesz miał zwycięstwo. Pozostanę przy tobie, bo kiedy ciebie poślubiłam, to uczyniłam to dlatego, że ciebie kochałam. Nie ma znaczenia, jakim jesteś, ja cię wciąż miłuję. Kilka dni później, kiedy on siedział z kolegami w czasie przerwy obiadowej w kotłowni, opowiadał o tym kolegowi i powiedział: jak może człowiek czynić coś przewrotnego, kiedy ktoś go tak bardzo miłuje? Tutaj to macie. Jak można nadużyć takie zaufanie? Kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, obcy i bez Boga na świecie, pogrążeni w brudzie tego świata, o tym mówiłem dzisiaj rano, przyszedł ku nam Bóg. Bóg cię szukał, tyś Boga nie szukał. Nikt nie może do mnie przyjść, jeśli by go ojciec mój nie pociągnął. Bóg zniżył się do tego brudu, w którym byliście, szukał was i wyciągnął was z niego. To może uczynić tylko doskonała miłość. Popatrzcie, czym byliście i popatrzcie, czym jesteście. Kto to uczynił? Ktoś, kto was umiłował. Czy jest możliwe, abyście nie mieli wiarę we wszystko, co on obiecał? Prawdziwa miłość będzie stwarzać zaufanie w jego słowo. On mnie podźwignął, kiedy byłem niczym. Jestem wciąż jeszcze niczym, ale jestem w jego ręku. On mnie uchwycił, on mnie umiłował, kiedy nie byłem wart miłości. On i was miłował, kiedy nie byliście miłości warci, i przeobraził was, jak to jedna siostra murzynka powiedziała raz we swoim świadectwie: nie jestem tym, czym powinnam być, nie jestem ani tym, czym chciałabym być, ale także nie jestem tym, czym byłam. Była sobie świadoma, że znalazła się gdzieś, gdzie się z nią coś stało. Takie to jest. Jeżeli Bóg mnie tak miłował, kiedy jeszcze byłem z dala od Niego, że się zniżył, aby się mnie ująć i mnie podźwignąć, to znaczy, że darzy mnie zaufaniem, że mnie będzie mógł do czegoś użyć. Miał w tym jakiś cel, że tak uczynił. On coś we mnie zobaczył. On w tobie coś zobaczył. Miał pewną podstawę, aby was wyratować. Popatrzcie na ludzi, którzy nie są wyratowani. Popatrzcie na te miliony, które on mógł wziąć zamiast was. Ale on wziął was. Amen. Nikt nie może zająć waszego miejsca. Amen. Należycie do Bożej rodziny. Nikt inny nie może być na waszym miejscu. To sprawiła jego miłość ku wam. Czy wobec tego nie wyciągniecie ku niemu ramiona pełni miłości? To jest miłosny romans. Bez względu na sytuację, okoliczności zostaną przez miłość, która stwarza wiarę, opanowane. Bóg miłuje was, a wy miłujecie Boga. Miłujecie się wzajemnie, to buduje wiarę. Owocem tego nie może być nic innego niż to, co Bóg obiecał, że uczyni. Uważajcie, doskonała wiara jest czysta, tak czysta jak miłość. Jeżeli więc kogoś miłujecie, jeżeli miłujecie waszego męża albo miłujecie waszą żonę, nikt wam nie musi mówić, że to tak jest lub nie. Czynicie to i wiecie, że to tak jest. Gdybym się was zapytał, jak to możecie udowodnić, że to czynicie, że tak jest? Ja to okazuję moim zachowaniem. Może powiesz, jestem wierną prawą żoną albo jestem wiernym prawym mężem. To nie dowodzi, że miłujesz swoją żonę albo że miłujesz swego męża. Wasze życie dowodzi, czym jesteście. To samo jest w chrześcijaństwie. Wasza wiara, wasze zaufanie, które macie ku sobie wzajemnie, są czyste. W tym tkwi jakaś rzeczywistość, której nie potraficie nikomu pokazać, którą jednak macie, a wasze zachowanie jest tego dowodem. Kiedy macie czystą, niesfałszowaną wiarę, tak jak miłość do swojego partnera, wtedy dajecie tego dowód przez szczególny rodzaj waszego zachowania się. Więcej się nie uskarżacie, wiecie, co się stało i kroczycie po prostu naprzód. Bez względu na to, jak sprawy wyglądają albo co ktoś mówi, wiecie, co się stało. Wiecie, że sprawa jest załatwiona tak samo, jak wiecie, że miłujecie swego męża i ufacie mu. Popatrzcie, miłość i wiara muszą iść w parze. One są spokrewnione. Ich coś wzajemnie ku sobie przyciąga. Miłość rodzi wiarę. Kiedy szatan nas kusi, powinniśmy mu się przeciwstawić doskonałą wiarą w doskonałe słowo, tak jak to czynił Jezus. Słowo Boże jest doskonałe. Powinniśmy mieć doskonałą wiarę w doskonałe słowo i szatanowi się przeciwstawić. Chciejmy się jednak pośpieszyć, o ile to jest możliwe. I Jezus przezwyciężał przez swoją wiarę w swoje słowo. I my możemy wszystko przezwyciężać, śmierć, piekło i grób. Wiemy, że Bóg jest Bogiem, to jest doskonała wiara w Boże doskonałe słowo. On przezwyciężył wszystko, z czym się spotkał. Ani śmierć nie mogła się utrzymać w Jego obecności. Z Niego tryskały strumienie mocy, które się ustawicznie rozlewały. Moc wychodziła nawet z Jego szat. Ludzie, którzy tam w cieniu leżeli, dotykali się choćby palcem Jego szat i zostali uzdrowieni. Kiedy to raz uczyniła ta niewiasta, każdy chciał dotknąć Jego szat, bowiem widzieli, że moc wychodziła z Niego nieprzerwanie, tak jakby płynęła ze strumienia. Jezus tam chodził w świecie doskonałej wiary, gdyż On był Słowem. A teraz, kiedy wy przebywacie we mnie, przez Niego On wam przyniósł Słowo i moje słowa w was przebywają, wtedy chodzicie tak, jak chodził On. Z was tryska moc, na ludzi spływają strumienie Bożych błogosławieństw z Bożego źródła. Wiecie, o czym myślę? To nie jest wasza imaginacja, czyli wyobraźnia. To nie jest czymś, co sobie wyobrażacie. To się rzeczywiście dzieje i ludzie to widzą. Jeżeli sobie to tylko wyobrażacie, wtedy to nic nie pomoże. Ale jeżeli to jest widoczną realnością, to dzieje się to rzeczywiście. Ale teraz uważajcie. Jezus tam stał i powiedział: zburzcie tą świątynię, to ciało, a ja to znowu wystawię po trzech dniach. Dlaczego? Uważajcie, o co się rozchodzi. On był tak przekonany, że to uczyni, ponieważ Pismo twierdziło to o Mesjaszu, że On to uczyni. Gdyż nie pozostawisz duszy mojej w piekle, a nie dasz świętemu Twojemu oglądać skażenia. Prorok, który otrzymał od Boga to słowo, powiedział, że się to stanie, a Jezus wiedział, że On jest tą osobą. Przecież sam Jezus powiedział: modlitwa wiary uzdrowi chorego, albo na niemocnych ręce kłaść będą, a dobrze się mieć będą. Musicie mieć to samo doskonałe zaufanie, że kiedy będą na was położone ręce, będziecie uzdrowieni, gdyż On tak powiedział. Jezus powiedział: zburzcie to ciało, a ja go znowu zbudzę, ponieważ On wiedział, że to On jest Mesjaszem. Nie dopuszczę, aby mój święty oglądał skażenie. On wiedział, że to On jest tym świętym. Nie zostawię duszy Jego w piekle i On jej tam nie zostawił. On wiedział, że to On uczyni. Miał zaufanie, że to On tam się znajdzie, aby śmierć i piekło przezwyciężyć, gdyż powiedział: zburzcie Go, jeśli chcecie, a ja Go po trzech dniach wzbudzę. O, On powiedział jeszcze: mam moc moje życie dać i mam moc Go znowu wziąć. On wiedział, kim On był. Wy jesteście chrześcijaninami, macie prawo na każde błogosławieństwo, które Jezus dla was wydobył przez swoją śmierć. Wszystko jest waszą własnością. To jest już zapłacone. Wam pozostaje tylko w to uwierzyć. Nie przypuszczajcie tylko, że to takie jest, lecz wierzcie i poznawajcie, że to dla was należy i macie prawo to posiadać. O, to jest wiara, która przezwycięża i wy tym o tym wiecie. Jezus wiedział naprzód, że to się stanie. On to mógł przepowiedzieć, gdyż On wiedział, że się to stanie i wszystko, co On przepowiedział, to się stało. Uważajcie, co Jezus wypowiedział, to Bóg to akceptował i to się stało, co wypowiedział. Pomyślcie o tym, cokolwiek Jezus powiedział, to Bóg zezwolił, aby się stało. Z tego powodu Jezus wiedział, że Jego słowa są słowami Boga. Teraz popatrzcie, to samo Pismo zastosujmy w stosunku do siebie. Jeżeli powiecie tej górze: O, popatrzcie, muszę ten temat trochę przyspieszyć, gdyż wkrótce będziemy tu mieć kolejkę modlitwy. Rozpuścimy zgromadzenie i będziemy się modlić za chorych. Ci, którzy zechcą, mogą odejść. Popatrzcie, Jezus wiedział, że się Bogu podoba. On wiedział, że w Jego życiu nie było nic, co by miało być osądzone. Bóg to poświadczył. To jest mój umiłowany Syn, w którym znalazłem upodobanie. Słuchajcie Go. To jest mój umiłowany Syn, w którym z upodobaniem mieszkam. Działo się to w dniu Jego chrztu. Jest mi przyjemnie w Nim mieć moje mieszkanie, ponieważ w Nim nie ma nic, co by Go osądzało. A teraz, kiedy ten sam Bóg przyjdzie do was i będzie Mu przyjemnie w was mieć mieszkanie, kiedy będzie Mu przyjemnie, aby potwierdzić wasze słowo, waszą decyzję, jaka była decyzja Jozuego? Słońce, zatrzymaj się. A ono stanęło na miejscu. Amen. Jaka była decyzja Mojżesza? On trzymał swoją laskę nad wodą i powiedział: wody, rozdzielcie się. I one się rozdzieliły. Cokolwiek sobie wyprosicie, jeżeli powiesz do tej tam góry, podnieś się i rzuć się w morze, a w sercu swoim nie macie wątpliwości, ale wierzycie, że to, co wypowiecie, wypełni się, to się wam to wypełni. To, coście wypowiedzieli, to przemieszcza was do słowa. To nie jest odwirowane mleko. To was tam przemieszcza. Wiem, że to się wam nie może pomieścić w głowie, nieprawdaż? Ponieważ nie może się to was zakotwiczyć, ale rzeczywista wiara to teraz właśnie uchwyci. Przyjaciele, ja te rzeczy widziałem. Ta Biblia leży tu przede mną otwarta. Ja te rzeczy oglądałem, ja wiem, że to jest prawda. Jestem sobie świadomy, Bóg w niebie to wie, że może nie będę tak długo żył, aby to poselstwo dokończyć, ale wiem, że to się stało. Ja sam to oglądałem. Jestem świadkiem, że to słowo się wypełnia. Wiem, że to jest prawda. Powiedz, trwaj przy tym i patrz, jak Stwórca przyprowadza do istnienia żywą istotę wprost przed twymi oczyma. Potrząsajcie waszymi głowami i dziwcie się. Rozejrzyjcie się i patrzcie, jak drugą istotę przyprowadza do istnienia, taką samą jak ta pierwsza. A to z tego powodu, że wy wypowiedzieliście słowo. Powiedzcie jeszcze raz, a znowu tam będzie jeszcze jedna. Popatrzcie, oto już tam jest. Moi drodzy, to jest prawdą. O, gdzie powinniśmy być? Istnieje wiara doskonała. To nie była wizja, to było powiedz słowo. Ja tą wiewiórkę przed tym nie widziałem. Pan mi powiedział, co to miejsce pisma oznacza. I powiedz słowo, nic nie wątpiąc. To, co powiesz, to się stanie. Wziąłem Boga za słowo i stało się. To jest prawda. To słowo jest i dziś tak samo pełne mocy. Przyjaciele, jako wasz pastor mówię wam, że ono jest tak samo pełne mocy, jak wtedy, kiedy Jozue zatrzymał słońce. Wtedy to słońce tam już było i ciała niebieskie poruszały się, a on zatrzymał ich bieg. Ale tu Bóg wywiódł do życia coś, co nie istniało. On to stworzył. Jestem tak szczęśliwy, że znam tego Boga, który kiedyś weźmie ten proch ziemi i mnie pewnego dnia, o którym jeszcze nie wiem, z powrotem przywoła mnie do życia, kiedy ja będę już położony do grobu. O, tu to macie. Ma wiara spogląda na ciebie, baranku z Golgoty. Powiedzcie słowo i nie wątpijcie, lecz wierzcie, że macie to, coście wypowiedzieli, a będziecie mieć to, coście powiedzieli. Wierzcie, że się to stanie. Dawid mówił o Jezusie w psalmach. Z tego brał Jezus moc i służył nią innym. Nie zatrzymał ją dla siebie, ale służył nią innym. Wszystkich doskonale wyratował. To samo może on uczynić dziś i wierzącym obiecał w swoim słowie tą samą wiarę. Powiedział to w Ewangelii Jana 14:12, to samo w Ewangelii Marka 16 i w Ewangelii Marka 11:23. Słowo, które prawie czytaliśmy. Uważajcie, on się nam ukazał w tej samej postaci jak tym w Starym Testamencie i w podobny sposób jak tym w Nowym Testamencie. Dał się poznać przez to samo słowo, jako ten sam Chrystus. Zapewniam was, że Chrystus jest Duchem Świętym. Słowo Chrystus oznacza pomazany. Osoba, która jest pomazana, jest Chrystusem pomazanym. Ilu z was wie, że to jest prawdą? Dobrze, pomazany. Może nim być mąż, który jest pomazany? Czym pomazany?
Biblia mówi w Dziejach Apostolskich, że Jezus z Nazaretu jako posłaniec Boży, pomazany Duchem Świętym, czynił wielkie cuda i znaki, które Bóg przez niego czynił i przez to potwierdzał, że on sam był w tym mężu. Teraz będziemy my pomazanymi tym samym duchem, abyśmy się stali pomazanymi Mesjaszami, Mesjaszami czasów końca, aby promieniowało przez nas zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa i aby pokazać, że On nie jest martwy, ale jest w swoim ludzie, w postaci Ducha Świętego i jest do swej oblubieńcy w stosunku miłosnym, przez nią działa i swoją istotę w nią wlewa. Następuje połączenie na uczcie weselnej. Te same znaki, które są obiecane przez tego samego Boga i w tym samym Słowie sprawują tą samą Jego manifestację. Nam nie pozostaje nic, tylko temu wierzyć. Wierzyć temu to jest substancja, która stwarza doskonałą wiarę. Zamyślcie się nad tym, jakimi jesteśmy tępymi. Zastanówmy się nad tym przez chwilę. Chciejmy się teraz popatrzeć. Czy Bóg uczynił wszystko dobrze? Czy powiedział nam kiedyś coś, co się nie stało dokładnie tak, jak nam to powiedział? Czy czegoś nie wykonał? Czy wielki słup ognia nie jest wśród nas? Czy nie wykonał dokładnie to, co obiecał? Czyśmy tego nie oglądali? Czy naukowcy nie zrobili zdjęcia potem, kiedy było powiedziane, że się to stanie? Oni tam byli i umieścili to w swoich gazetach i tygodnikach. Nim się to stało, wam to było powiedziane kilka miesięcy przedtem. Czy nie przejawiał się wśród nas tak, jak to czynił w Starym i w Nowym Testamencie? To jest dokładnie to samo. Ten sam Duch Święty wstąpił jako Boże Słowo, które ostrzejsze jest niż obosieczny miecz, który rozróżnia myśli i pobudki serca. Czy to nie jest prawdą? Czy On nie jest tym samym Bogiem? A ten Bóg nie jest jakimś kimś obcym, jakimś dalekim. On jest tu. On jest tutaj, aby stworzyć w nas doskonałą wiarę. Ja go odczuwam, ja wiem, że on teraz jest tutaj. Wiem, że tu jest jego duch. Wiem, że on o wszystkim wie. Amen. Wiem, że on może coś uczynić. On już coś uczynił, aby wzbudzić w ludziach doskonałą wiarę. Czy wejdziemy do wieczności tak jak za dni Noego, 8 dusz, które zostały uratowane? Albo wyjdziemy tak jak Lot ze Sodomy, 3 dusze uratowane? Albo tak jak za czasów Jana Chrzciciela, kiedy to było 6 wierzących? Chcemy wierzyć, że Jego dzieła są doskonałe. One będą zawsze doskonałe i będą nam wyraźnie ukazywać, że On jest Słowem. Słowo Boże mówi w liście do Żydów 4. Boć żywe jest Słowo Boże i skuteczne i przeraźliwsze nad wszelki miecz po obu stronach ostry i przenikające aż do rozdzielenia i duszy, i ducha, i stawów, i szpików i rozeznawające myśli i zdania serdeczne. Pomyślcie o tym. Słowo Boże jest tym, który rozróżnia myśli i zdania serca. Dlatego, że Słowo Boże jest żywe i zdolne do działania i ostrzejsze niż obosieczny miecz. Ono przenika aż do duszy i ducha, szpiku i kości od siebie oddziela. Ono rozdziela myśli i pobudki serca, Słowo, które się stało ciałem. Halleluja! Mamy tu Słowo w ludzkim ciele, przez znaki fizyczne i materialne, przez znaki zgodne z Pismem, doskonale działające, aby wam dać doskonałą wiarę w doskonałe zachwycenie. Dlaczego tego nie możemy zobaczyć? To nie jest żadna mistyka, ale diabeł otacza was wszystkim możliwym, co ma do dyspozycji na tym świecie, aby was od tego powstrzymać, żebyście w to uwierzyli. On te rzeczy przynosi i do waszych zgromadzeń i będzie przed was przedkładał wszystko, co tylko będzie mógł. Otrząśnijcie się z tego. Biblia mówi, podnieście się i otrząśnijcie się, szarpnijcie sobą. Jeżeli Duch jest tutaj, to On was zna. Wy macie tylko jedno do zrobienia, uwierzyć temu i przyjąć to, On was zna. Czy temu wierzycie? On wie, co się z wami dzieje. Wie, kim jesteście, zna wasze potrzeby, zna wasze pragnienia. Jim, czy wierzysz, że On wie, co jest z twoim dzieckiem? Nim odjechaliście z domu, zmierzyliście mu gorączkę. To było 105 stopni Fahrenheita. Czy wierzysz, że go Bóg uzdrowi? Odważ się mi powiedz, gorączka go opuści. Ja tam spoglądałem i widziałem, co oni czynili, nim wyjechali z domu. To jest prawda. Pani Little, czy wierzysz, że Bóg ci da zwycięstwo nad cukrzycą?
Obok ciebie siedzi jakaś kobieta, która ciebie nie zna, ale nad nią jest duch. Ona jest zatroskana o swoje małe dziecko, które ma być operowane na oczy. Ona pochodzi z Chicago. Żywe i ostrzejsze niż obosieczny miecz, który rozróżnia, co to jest? To jest słowo. Czy temu wierzysz? Z pewnością. Tam w następnym rzędzie siedzi jedna kobieta, niedawno miałaś operację na oczy, która niewiele pomogła. Ale ty wierzysz, że będziesz zdrowa. Wierzysz temu? W porządku. Jesteś uzdrowiona. Miałabyś nad tym pomyśleć. Pani Peckenpucz, to nie dotyczy ciebie, lecz twego wnuka, który tutaj siedzi. Modlisz się za niego, ale czy wierzysz, że Bóg to może uczynić? Wierzysz, że Bóg mi może powiedzieć, co w nim jest nie w porządku? Lekarze tego nie wiedzą. To jest prawda. On ma obrzęki na płucach. To jest prawdą. On miał problem z krwią. Jesteś z tego powodu zakłopotana i nie wiesz, czy możesz go posyłać do szkoły. Żywe i mocniejsze niż obosieczny miecz. Widzę jakąś kobietę, która nie może zatrzymać pokarmu. Ona gdzieś tu jest. Pozwólcie mi się rozejrzeć, czy ją odnajdę. Tak. Ona siedzi tam w tyle. Nazywa się pani Llewellyn. Ona wierzy całym sercem. Boleści żołądka obuszczą cię. Amen. Pani, która siedzi w rzędzie przed nią. Spójrz teraz na mnie. Ona siedzi tam na końcu i nosi okulary. Ona ma artretyzm w lewej ręce. Ona go miała, lecz go już nie ma. O, gdybyście tylko mogli uwierzyć. Co jest z tym dzieckiem tam w tyle? Ono jest z Ohio, ma raka na oku. Czy wierzysz, że Bóg może to uzdrowić? On to uczyni, wierz temu. Pochodzisz z Akron, Ohio. Wierz, że Bóg to teraz uzdrowi. On to uczyni. Co to jest? Żywe i mocne jak obosieczny miecz. Tutaj siedzi pielęgniarka, coś się jej stało. Ma trudności w swoich ramionach. To jest prawda. No, dobrze, wiesz, a opuści cię to. Słowo Boże rozróżnia myśli i pobudki serca. Nie ma tutaj kart modlitwy. Nikt ich przedtem nie rozdał. Nie będziemy ich potrzebować. Rozdajemy je tylko, aby zachować porządek. Czy sobie ktoś życzy modlitwę? Kto by chciał, aby się za niego modlić, kiedy nam się tutaj objawia słowo przez ludzkie ciało? Stańcie oto tu, w rzędzie i przychodźcie tędy, tym chodnikiem. Tak, wy, którzy sobie życzycie, aby się za was modlić. Potem chciałbym, żeby się ustawiać w tym przejściu. Potem chciałbym, żeby przystąpili ci z tego odcinka. Żywe i skuteczne. Czy mógłby to uczynić obosieczny miecz? Nie, ale Słowo Boże może to uczynić. Dlaczego? Bo to jest Słowo Boże. Czy temu wierzycie? Najlepszy lekarz. Gdzie jest siostra Stenency, siostra Ungren? Zagraj, proszę. Najlepszy lekarz zbliża się. Nigdy nie zapomnę, co się zdarzyło w czasie jednego zgromadzenia w Fort Wayne, kiedy tam siedziała młoda dziewczyna z amijskich lub Dunkard Menomitów. Ona grała na fortepianie pieśń Najlepszy lekarz zbliża się. Kiedy usłyszała, że młody chłopak został uzdrowiony, napełnił ją Duch Święty, ona wyskoczyła, a jej piękne włosy spadały jej na ramiona. Fortepian tymczasem grał sam, nie wyniechając ani jednego uderzenia. Najlepszy lekarz zbliża się, kochany, drogi Jezus. Nadprzyrodzona moc uderzała w klawisze fortepianu i on grał. Najlepszy lekarz zbliża się. Czy wierzycie? Powinniście to uczynić. Kiedy tu przychodzicie, pomyślcie o tym. Jeżeli nie wierzycie, to raczej odejdźcie i usiądźcie sobie. Powiedzcie, pójdę, jestem synem, który wierzy. Przychodzę, bo wierzę. Biblia mówi, te znaki naśladować będą tych, którzy wierzą. Kiedy na chorych położą ręce, będą się mieć lepiej. To jest dokładnie tak, to się dzieje, ale pod tym warunkiem, że wierzycie. Wierzę, że wam to teraz prawie udowodniłem. Bóg poświadczył swoje słowo, aby pokazać, że to jest Jego słowo. Wypełnienie się tego według Pisma udowodniło, że to tak jest. Wierzcie teraz, kiedy macie się tutaj przybliżyć, czy to tak uczynicie? Kiedy teraz na was położę ręce, będzie to coś, o czym mówi Biblia. Bracie Neville, masz tu olej na pomazanie? Przynieś go i przyjdź tutaj i stań tu po drugiej stronie, aby się wypełniło Pismo. Stań tam oto i pomasz każdego, kto będzie przechodził, abym miał pewność, że moja modlitwa wiary każdego dosięgnie. Niech by teraz wszyscy wierzący położyli jeden na drugiego ręce. Wyciągnijcie ręce i włóżcie je skrzyżowane jeden na drugiego. W najbliższych minutach będziemy mogli coś stwierdzić.
Chciałbym się przekonać, jak dalece zrobił mój zbór postęp w wierze, jak dalece pokroczyli naprzód. Czy są gotowi wziąć miecz i stanąć na linii frontu i powiedzieć: Szatanie, rozkazuję ci, abyś się stąd wyniósł. Kategorycznie żądam, abyś szedł stąd prędz. Nie dokażesz tego, abym ja dłużej żył w niewierze. Czemu się te rzeczy dzieją? Aby ludzie wierzyli. To jest słowo. To, co się tu dzieje, jest podane jako dowód, że wam głoszę prawdę, słowo. Słowo stało się ciałem, stało się ciałem w was, stało się słowem, stało się życiem w was i stało się życiem we mnie. Największy lekarz. Skłońmy teraz nasze głowy. Pan Jezus, ten wielki lekarz, przyszedł tutaj. Ty, Panie, jesteś tym lekarzem. Zwiastowałem Twoje słowo i to słowo poświadczyło, że jesteś tutaj, że Ty jesteś ten sam wczoraj, dzisiaj i na wieki i że Ty nie możesz zawieść. Tyś nas nigdy nie opuścił, Panie, a teraz niechby na każdym z tych, na których zostały położone ręce, odpoczęło Boże błogosławieństwo. Niechby każdy z nich podszedł tutaj z wiarą i był pewny, że tutaj jest obecny sam Bóg nieba, teraz, kiedy podchodzą tutaj w modlitwie i są pomazywani olejkiem przez pastora i przeze mnie. Niechby każdy z nich sobą wstrząsnął. Panie, mogą oni to uczynić ten jeden raz? Pomóż im. Pozwól im się przedrzeć, Panie, ten jeden raz. Otwórz im oczy, Panie, aby mogli ujrzeć, o co się rozchodzi, a nie potykali się jako ślepi, ale mogli oglądać zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa jako realność obecnej chwili. Zdasz to, Panie, przez imię Jezusa. Amen. Żądam od was w imieniu Jezusa Chrystusa, abyście nie przychodzili do tej kolejki modlitwy, lecz podchodzili tu tylko w tym wypadku, jeżeli macie doskonałą wiarę. W przeciwnym wypadku zajmujecie tylko czas drugim. Nie czyńcie tego. Przemawiam do was już tak długo. Czy powiedziałem wam kiedyś coś, co się nie stało? Pan czynił wszystko zawsze doskonale. On to nie czynił z powodu mnie, bo ja wierzę. On to czynił z powodu was, abyście wy uwierzyli, że to, co wam mówię, jest prawdą. Skoro temu wierzycie, wszystko w porządku, będziecie zdrowi. Kiedy tutaj podchodzicie, odrzućcie waszą niewiarę tu oto, do tej duchowej torby. Nie widzicie jej, ale ona tu jest. Kiedy was dotknie olejek, wtedy odrzućcie waszą niewiarę tam oto. Zostawcie ją tam, idźcie uzdrowieni. Czy tak uczynicie? Wobec tego niech was Pan błogosławi. W porządku. Chciałbym poprosić kogoś, kto by potrafił prowadzić śpiew. Gdzie jest ten wspaniały kaznodzieja? Jak się nazywa? Brat Kaps. Czy on jest w kolejce modlitwy? Co to znaczy? Chodź tutaj, bracie Kaps. Stań sobie tam oto i śpiewa razem ze zgromadzeniem. Najlepszy lekarz zbliża się. A my wszyscy będziemy się modlić. Każdy niech śpiewa całym sercem. Śpiewajcie nie tylko tak sobie, ale śpiewajcie rzeczywiście. Najlepszy lekarz zbliża się. Kochany, drogi Jezus. Nie śpiewajcie jeszcze ze serca, we właściwej tonacji. Kochany, drogi Jezus. Teraz chciałbym usłyszeć to od was. Stańcie na starcie, bądźcie czujni. Tak, nadchodzi ten najlepszy lekarz. Kochany, drogi Jezus. Modlimy się, aby tu między nami On był. Ja temu wierzę. Amen. W porządku. Niech ci, co mają rodziny, wyszli na przód. W imieniu Jezusa Chrystusa kładę moje ręce na tego brata. Brat Branham modli się za chorych. Czy to byli już wszyscy? Skłońmy teraz nasze głowy. Najlepszy lekarz zbliża się. Czy wiecie, co nad wami uczyniłem? Nazywacie mnie waszym pastorem. Macie prawdę, jestem nim. Jeżeli ja, wasz pastor, zostałem przez Jezusa Chrystusa potwierdzony, że konam Jego dzieło, wtedy wierzcie moim słowom. Przez takie postępowanie we wierze, to wtedy, kiedy wkładam na was ręce, potępiłem choroby i dolegliwości, które wam dokuczały. Wierzcie temu, a otrzymacie to, czego pragniecie. Bez względu na to, co by to było, gdyż wszystko jest możliwe tym, którzy wierzą. Kiedy się modlicie, wierzcie, żeście to, o co się modlicie, otrzymali. Ja rzeczywiście wierzę, że to otrzymam i w moim sercu biorę uzdrowienie dla każdego z was. Biorę to tak, że się to stało. Ja temu wierzę, wierzę całą moją istotą. Kładę moje ręce na te chusteczki, zwracałem na to pilnie uwagę i wierzę,
że przez to stanie się dokładnie to, o co ludzie się modlili. Ja temu wierzę. Sprawy te wchodzą już do trzeciego ciągu. Ja temu wierzę. Teraz chciałbym wam zadać poważne pytanie. Wy, którzy przeszliście przez kolejkę modlitwy, czy rzeczywiście możecie wierzyć i czy odczuliście, że coś się z wami stało, kiedy na was były włożone ręce? Jeżeli tak jest, to podnieście wasze ręce. O, widzicie to? Na tośmy oczekiwali. Teraz zaczyna to rozkwitać. Rozpocząłem to z pewnym określonym celem. Czyniłem to w pewnym celu. Chciałem coś osiągnąć. Musimy mieć ten ładunek wiary. Z nim zacząć i z nim kroczyć. Wiara ma się podnieść do takiej sfery, o której nie miała przedtem pojęcia. Nie jakaś wiara, lecz wiara doskonała, która wam tutaj była wpajana. Widzicie więc, sercem doskonałym, jak doskonały Bóg przez swoje doskonałe słowo, które ostrzejsze jest niż obosieczny miecz, który rozdziela myśli i pobudki serca, wypełnia swoją doskonałą obietnicę. A co teraz? Teraz idziemy ku doskonałości, gdyż ludzie, aby mogli mieć dział w zachwyceniu, muszą do niej dojść. To, co zachwycenie odwłacza, to jest czekanie, że zbór dojrzeje do tej doskonałej wiary w zachwycenie. Ja to oczekuję. Dla mnie oznacza to jeszcze wiele wstrząsów, tak samo i dla was, ale wspólnie z łaski Bożej osiągniemy to. Amen. Najlepszy lekarz zbliża się. Czy go miłujecie? Pomyślcie o tym. Tutaj prawie teraz we waszym ciele został wprowadzony w czynność proces uzdrowienia. On obiecał, że się to stanie. Czyście naprawdę zrozumieli, o czym dzisiaj mówiłem? Czy przestało to być dla was zagadką? Popatrzcie, jeżeli powiecie tej górze, nic nie wątpiąc, lecz wierząc w to, coście powiedzieli, zwróćcie uwagę, nie trwało ani 5 minut, a wszystkie ręce się podniosły na świadectwo, że rozpoczął się w nich jakiś proces. O, on jest tutaj. Z tego powodu się to stało. Co to jest? Obecność najlepszego lekarza. O, podnieśmy nasze ręce ku Bogu, a zaśpiewajmy jeszcze raz. Najlepszy lekarz zbliża się, kochany, drogi Jezus. Chciejmy przez chwilę stać cicho i uwielbiać Go w naszych sercach. Pomyślcie o tym. Bóg jest tu. On jest tu. Kto udowodnił, że On sam jest Słowem? Na początku było Słowo, a to Słowo było u Boga, a to Słowo było Bogiem, a to Słowo ciałem się stało, mieszkało między nami. To samo wczoraj, dziś i na wieki. To Słowo ostrzejsze niż obusieczny miecz, rozdzielające zdania i myśli. Z tego powodu wyście tutaj przyszli, to jest powodem, że tutaj jesteście i czym jesteście. Zostało nam przez to potwierdzone, że Jezus Chrystus jest Mesjaszem. Dziś go to potwierdziło, że On jest tym samym Mesjaszem wczoraj, dzisiaj i na wieki. Ten wielki lekarz, który jest tutaj, powiedział, te znaki będą naśladować tych, którzy wierzą. Kiedy na chorych włożą swoje ręce, będą się mieć lepiej. Kiedy powiecie tej górze, przesadź się, a w waszych sercach nie wątpicie, lecz wierzycie, że On może stworzyć wiewiórkiem, a nie było tam nic, żeby temu można było wierzyć, to była moja własna wiara, która się okazała i przez nią się to stało. Moja wiara, aby powiedzieć to, do czego mnie pobudzał. Bóg mnie pobudzał, aby to powiedzieć. W posłuszeństwie Jego słowa uczyniłem według Jego żądania, wypowiedziałem słowo i stało się. Bóg na niebie wie, że to jest prawdą. Czy On może także chorych uzdrowić? On może nawet użyć mnie, aby ludzi, którzy nie mogą się sami przedostać do tej sfery wiary, pomóc im się tam wydźwignąć. Jeżeli sami tego nie potrafią, może On ku temu użyć moją wiarę. On mnie może tak wysoko wydźwignąć. Ja wkraczam tam w górę dla was, wierzę dla was, mówię dla was. Jestem waszym bratem, stoję tu jako wasz brat, jako orędownik, przymówca, czynię, co mogę, najlepsze, abyście mogli stać przed Bogiem statecznie. Stoję teraz przed białym tronem, wskazuję moim palcem na krwawą ofiarę i wypowiadam to w Jego imieniu, że wykonało się. Musi się to stać i stało się. Wszak wiecie, że się to stało. Wiem, że się dostało, a wy także wiecie, że się dostało. Takie to jest. Amen. Śpiewaj serce z nimi współ. Diabli stali się nam w Twoim imieniu poddani. O, najmilsze imię, jakie kiedykolwiek było wypowiedziane przez ludzki język, które wzbudza umarłych, chorych leczy, trędowatych oczyszcza, wygania diabłów, a nas czyni chrześcijanami. Nie ma innego imienia pod niebem, ja w nim żyję. W niego jestem ochrzczony, wierzę w niego, w nim. O, pozwól mi stać się jego cząstką, abym stracił moje ja, a w Tobie, Panie, mógł się znaleźć w imieniu Jezusa Chrystusa, w pomazanym Mesjaszu, abym się mógł przedrzeć ku górze z brudu niewiary i móc odzwierciedlać piękność Jezusa Chrystusa, który jest ten sam wczoraj, dzisiaj i na wieki. Niech Was Bóg błogosławi. Kiedy przyjdziecie tutaj w najbliższą niedzielę, zdajcie świadectwo, jak Was Bóg uzdrowił i co się w tym tygodniu stało. Uważajcie i patrzcie, co się dzieje. To jest już za nami. Skąd o tym wiesz? On powiedział do mnie, powiedz. I ja to wypowiedziałem, to jest za nami, to się już stało. Zbliża się koniec, ja temu wierzę. Teraz poproszę pastora, brata Neville. Chwileczkę. W zgromadzeniu ktoś przemówił w językach i było tłumaczenie tego. Niech będzie uwielbione imię Pańskie. Chciejmy podnieść nasze ręce i Jego uwielbiać. Czyście jako wierzący zauważyli, jak to, co było powiedziane, zgadza się dokładnie z tym, co było przyniesione w poselstwie, a także ta forma, w jakiej to było powiedziane i wykład tego poselstwa? Zwróćcie uwagę, że to całkowicie zgadzało się z poselstwem i potwierdzało, że ono było prawdziwe i że On już to wykonał, co obiecał, że uczyni. Zwróćcie uwagę na ten rodzaj, w jakim to było wypowiedziane i w jaki sposób był podany wykład. Jeszcze zwróćcie uwagę, jak długo było mówione i ile słów wypowiedział ten drugi. Wszystko się dokładnie zgadza. Niech Was Pan Jezus błogosławi, aż się znowu zobaczymy. Koniec.